Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12 i przeczytamy tylko dzisiaj pierwszy wiersz z tego rozdziału. A co do duchowych, i tutaj w większości przekładów jest dodane słowo darów, którego w oryginale nie ma, tutaj mamy po prostu stwierdzenia co do duchowych spraw, duchowych kwestii. Oczywiście w kontekście darów. Co do duchowych spraw, bracia, nie chcę, abyście pozostawali w niewiedzy. Myślę, że wielu pozostaje w niewiedzy. Jest wiele nieświadomości co do tych duchowych spraw, których jesteśmy uczestnikami jako nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie. Widzieliśmy już, studiując ten pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, różnego rodzaju problemy, z którymi chrześcijanie w Koryncie się zmagali. Na samym początku Paweł mówi o podziałach, jakie są między nimi. Był to kościół, w którym każdy miał swoje zdanie, każdy miał swoją opinię na taki i inny temat. I byli to ludzie, którzy nie za bardzo umieli chyba ze sobą rozmawiać, ponieważ się dzielili na frakcje. Mieli swoich ulubionych kaznodziejów. Ten najbardziej lubił Pawła, ten Piotra, ten Apollosa. I dzielili się. Nie umieli się ze sobą porozumiewać i tworzyć jedności. Oczywiście Paweł, Piotr, Apollos, oni wszyscy głosili to samo. Byli inaczej uzdolnieni, byli inaczej przez Boga używani, ale mieli jedno poselstwo. Natomiast oni w swej właśnie cielesności tak bardzo przywiązywali się do człowieka i jego sposobu przemawiania, czy obdarowania, czy innych jakichś rzeczy, które upatrywali w nich jako szczególne, sprawiały, że patrzyli z pogardą na tych, którzy preferowali coś innego. Paweł, mówiąc o tych podziałach, przechodzi do kolejnego problemu, mianowicie sporów, które nie kończyły się w zborze, ale które wychodziły poza zbór. Oni nie tylko się w zborze spierali i kłócili, ale dochodziło do tego, że jeden drugiego ciągali po świeckich sądach i przed ludźmi niewierzącymi sądzili się, domagali się swoich praw. Co gorsza, było między nimi też zamieszanie w kwestiach dotyczących życia rodzinnego, w ogóle kwestii seksualnych, niemoralność. Tolerowali pośród siebie taką niemoralność, jaka nawet wśród pogan w wielu miejscach nie była tolerowana. Mieli pośród siebie człowieka, który żył ze swoją macochą i oni nie reagowali na to. A więc Paweł wzywa ich do zajęcia się dyscypliną w kościele, reagowaniem na grzech brata, siostry. Mówi o problemach związanych z życiem małżeńskim. Szczególnie w tych przypadkach, kiedy wierzący jest w związku z niewierzącym. Mówi też o tym, jak mają postępować i jak służyć Bogu, jak wielbić Boga ludzie, którzy są stanu wolnego. I pokazuje, że stan wolny wcale nie jest niczym gorszym od stanu małżeńskiego. Mówi o wielu zaletach stanu wolnego i o tym, jak człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, może być użyteczny w Kościele, może być użyteczny w Królestwie Bożym. I ostatnio widzieliśmy, że Paweł też zajmuje się chrześcijańskim zgromadzeniem. I tutaj jakby ten nasz rozdział jest kontynuacją tego, co Paweł omawiał, mówiąc o tym, że w Kościele jesteśmy jedno w Chrystusie, ale jako mężczyźni i kobiety mamy odmienne role. I to jest symbolizowane przez nakrywanie głów przez kobiety w czasie modlitwy, uwielbiania Boga, a odkrywanie głów przez mężczyzn. Mówiliśmy też o Wieczerzy Pańskiej. Paweł pokazuje nam na wagę Wieczerzy Pańskiej w życiu Kościoła. Jak istotne jest, byśmy do niej podchodzili z właściwym rozumieniem, abyśmy w niej brali udział, doświadczając błogosławieństwa, jakie Bóg dał swojemu Kościołowi w tej pamiątce śmierci naszego Pana, w której również wspominamy Jego chwalebne zmartwychwstanie i mówimy o Jego chwalebnym przyjściu i Jego nadchodzącym królestwie. I poczynając od 12 rozdziału, rozpoczyna się kolejny temat, który też jest ściśle związany z tą wspólnotą świętych i zgromadzeniem świętych. Paweł poświęca 3 rozdziały, których omawia te duchowe kwestie, duchowe zagadnienia, doświadczanie działania Ducha Świętego w Kościele. W jaki sposób Duch Święty działa w zgromadzeniu wierzących? Widać, że Koryntianie również w tej kwestii mieli wiele pytań i było pośród nich wiele zamieszania. Doświadczali działania Ducha, ale okazuje się, że nawet w czymś tak cudownym, jak działanie Ducha Świętego, człowiek może narobić sobie i innym szkody. Apostoł Paweł poświęca aż 3 rozległe rozdziały, omawiając duchowy aspekt chrześcijańskiego zgromadzenia. Ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie takie rzeczy jak nakrywanie głów, no to taka sprawa zewnętrzna. Niektórzy nawet patrzą na wieczerzę pańską jako tylko na pamiątkę i jako pewien rytuał, obrządek. Oczywiście wiemy, że to nie jest tym, ale ma charakter zewnętrzny, tak? Bierzemy chleb, błogosławimy kielich, więc są tutaj te elementy zewnętrzne. Teraz natomiast Paweł przechodzi do tych rzeczy, których nijak się nie da objąć w takim zewnętrznym charakterze. Mówi o działaniu Ducha w sercach ludzi, które manifestuje się w różny sposób na zewnątrz. Nie we wszystkich tak samo, ale w różnych osobach w różny sposób. A więc pierwsza część tego Pawłowego rozważania tych duchowych kwestii jest właśnie temu poświęcona. Różnorodności darów udzielanych w Kościele przez tego samego Ducha. Paweł to podkreśla, że chociaż w różny sposób to się objawia, w tym wszystkim działa jeden i ten sam Duch. To nie są różne duchy, ale to jest jeden Duch, który w różnorodny sposób w różnych osobach się przejawia. Następnie, zanim Paweł przejdzie do praktycznych kwestii, zatrzymuje się i mówi o, w cudzysłowie, ograniczeniach, jeśli chodzi o manifestację działania Ducha Świętego. Pokazuje nam, że jeśli człowiek jedynie przejawia jakieś dary duchowe, ale jego serce nie jest pełne miłości, miłości do Boga i miłości do braci i sióstr, jego posługiwanie jest bezużyteczne. Więcej, szkodliwe. To jest niezwykle ważny element, żebyśmy ten 13 rozdział nie wyrywali z kontekstu, w którym się znajduje, 12 i 14 rozdziału, gdzie Paweł cały czas mówi o darach ducha, ale pokazuje nam, że jeśli człowiek obdarowany przez Ducha Świętego nie ma miłości, jego posługa jest bezużyteczna. Niezwykle ważne. Pokazuje nam, że miłość musi być motywacją serca, że miłość musi przesycać to zewnętrzne posługiwanie wynikające z wewnętrznego działania ducha w sercu człowieka. Paweł też pokazuje przemijalność darów. Mówi o tym, iż one dotyczą teraźniejszego wieku, teraźniejszego czasu. Natomiast miłość trwa na wieki, jest czymś nieskończonym, czymś, co trwa wiecznie, bez końca. W 14 rozdziale Paweł przechodzi do praktycznych kwestii i okazuje się, że ludzie mogą znowu usługiwać w duchu, zwracając uwagę na siebie samych. nie mając na uwadze posługiwania innym, ale chcą na siebie zwrócić uwagę, chcą dla siebie chwały. Szukają jakichś osobistych korzyści, podczas gdy w nich działa duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc tu jest położony akcent na to, iż nasza posługa w duchu nie kieruje uwagi na usługujących, ale jest korzyścią dla wszystkich, do których jest ta usługa skierowana. I kolejna rzecz, o której Paweł mówi, to, że gdy Duch Święty działa, jest porządek, jest harmonia. Tak ma być. Znowu, czasami w ludzkiej cielesności, nawet gdy Duch działa, ludzie potrafią zrobić z tego chaos i zamęt i nie ma z tego wielkiej korzyści ani zrozumienia. Paweł przed tym przestrzega i wzywa wierzących, którzy doświadczają działania Ducha w swoim życiu, by robili to w taki sposób, by to służyło wspólnemu pożytkowi, by się to odbywało godnie i w porządku. A więc to nas czeka w nadchodzących tygodniach, rozważanie tych różnych rzeczy. I widzimy, że jest to sprawa wielkiej wagi. Paweł zaczyna mówiąc, że nie chce, abyście byli nieświadomi tych kwestii. Tak jak powiedziałem na początku, obawiam się, że jest wiele ignorancji i wiele zamieszania w tej kwestii dzisiaj w Kościele. Nawróciłem się ponad 30 lat temu i większość mojego chrześcijańskiego życia spędziłem w kręgach charyzmatycznych, wśród ludzi wierzących w działanie Ducha Świętego i widziałem różne rzeczy, nie widziałem wszystkiego. Widziałem tylko jakiś maleńki wycinek tego, co nazywa się działaniem Ducha Świętego. I wiele z tego, co widziałem, budziło moje pytania. Widziałem wiele podróbek i wciąż widzę. Wielu ludzi, którzy chcą doświadczać działania Ducha, ale są cieleśni. Nie są gotowi zaprzeć się samych siebie. Nie są gotowi wziąć na siebie swój krzyż. Nie są gotowi spędzać czasu z Panem w modlitwie, w Jego Słowie, ale chcą doświadczać mocy Ducha, chcą doświadczać cudowności tego, o czym czytają, że było udziałem apostołów, było udziałem Kościoła. Dzisiaj wręcz jest wielu takich, którzy zachęcają młodych ludzi, dopiero co nawróconych, by szli na ulicę, czynili cuda, uzdrawiali chorych, wypędzali demony. Ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia o tych rzeczach, nie mają pojęcia o tym, nie znają Boga, nie znają Jego słowa, nie znają zagrożeń, ale się ich zachęca, by czynili cuda. Są szkoły prorokowania, są szkoły mówienia językami, są szkoły czynienia cudów, możesz iść i cię nauczą. Socjotechniki, psychologiczne manipulacje. Widziałem tego dużo. Byłem świadkiem niejednokrotnie takich manifestacji ducha, gdzie ludzie przewracali innych na podłogę na siłę. Wykręcali niemal ludziom głowy. Krzyki, wrzaski, dziwaczne zachowania. Wydawanie z siebie jakichś nieludzkich dźwięków, chrapanie, naprawdę sapanie, no żenujące rzeczy. I to wszystko w imię działania Ducha. Wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi wierzących, chcąc doświadczyć działania Ducha, przypisuje swoim własnym myślom, swoim własnym jakimś odczuciom działanie Ducha i mówią, Pan mi powiedział, coś im się przyśni, coś czegoś chcą, o, coś im się wydaje, że to powinni robić, czy tamto powinni robić, czy przychodzą na nabożeństwo, chcą jakoś zachęcić, wiecie, żeby ten Duch działał, nie? I tak, Pan mi powiedział, albo tak mówi Pan i tak wypowiadają takie rzeczy, które nikogo nie poruszają, nic nie zmieniają. Najczęściej są to takie, wiecie, frazesy, które no, nie można powiedzieć, że tak Bóg nie mówi, no bo one w Biblii są napisane, tak? Kocham was, moje dzieci, jesteście moim statkiem, ja jestem waszym pasterzem, troszczę się o was, napominam was, byście trzymali się mojego słowa. No, wiecie, takie proroctwa, no i wtedy, wow, Pan powiedział, Pan dzisiaj do nas przemawiał, Duch działał, nie? Ale jeśli czytamy Biblię, to nie potrzebujemy takich proroctw, wybaczcie, ale to są często ludzkie słowa, ludzkie chęci, ludzkie emocje, próby, nawet czasami niestety zabłyśnięcia, czasami próby jakiegoś takiego, wiecie, pokazania, że we mnie Duch działa, że jestem tutaj obdarowany. Jeżeli to są rzeczy ukryte, rzeczy tajemne, tak jak Paweł później zobaczymy w 14 rozdziale mówi o proroctwie, jeżeli to są takie rzeczy i one pokrywają się z prawdą, one rzeczywiście prowadzą człowieka do podejmowania decyzji, których nie podjąłby, gdyby nie miał tego objawienia, wtedy możemy mówić o działaniu ducha i o proroctwie. Ale jeśli to są zwroty wyrażenia, objawienia rzekome czegoś, co już dawno nam zostało objawione, nie poczytuję tego jako proroctwo. I byłem świadkiem wielu takich proroctw i widziałem, że to na nikim nie robi wrażenia. Poza pewnymi osobami, które, wiecie, są wrażliwe na wszystko. Wystarczy, że ktoś tupnie nogą, oni już zaraz się wzruszają i odbierają to jako jakieś, o, coś się dzieje, nie? Jakieś poruszenie. Więc są tacy ludzie. Ja pamiętam takich ludzi w różnych zborach, wiecie, kiedykolwiek się o nich modliliśmy, oni zawsze na podłogę się wywracali. Zawsze. Po prostu taka osobowość, takie oczekiwania, taka duchowość. Tylko do nich się zbliżasz, a oni już się trzęsą, już dostają drgawek, nie? Pamiętam takich ludzi na takich właśnie naszych spotkaniach, którzy jak zaczynali się modlić, zawsze zaczynali się zaciągać jakoś tak dziwnie, nie? No mówię, takie zachowania i to niby miało być działanie ducha. Gdzieś to załapali, gdzieś to u kogoś zobaczyli, gdzieś przejęli takie cielesne sprawy. Ale to odczytywali jako duch. W historii Kościoła było wiele takich ruchów. Kwakrzy, którzy, wiecie, zawsze czekali, stali, aż się zaczną trzęść. I wszyscy się trzęśli, wszyscy się trzęśli. Całe zgromadzenie się trzęsło i wtedy dopiero duch był obecny, jak wszyscy się trzęśli. Ktoś coś takiego wymyślił. Może kiedyś faktycznie na kogoś duch stąpił i ten człowiek gdzieś z emocji zaczął się trząść. Ja nie wiem, jak to było. Ale żeby z tego robić kościelną naukę, doktrynę, praktykę, i takich rzeczy jest wiele. Wielu ludzi, którzy coś tam przeżyją, coś im przyjdzie do głowy, czegoś doświadczą i robią z tego działanie ducha. I Paweł mówi, nie chcę, żebyście byli nieświadomi tych rzeczy. Powiem wam, że największą rzeczą, która mnie zasmuca, to kiedy właśnie w konfrontacji z braćmi, siostrami, którzy biorą udział w takich rzeczach, czy są w takich społecznościach, gdzie robi się rzeczy, o których Paweł mówi, że tak się nie powinno dziać w Kościele. Paweł wyraźnie, szczególnie w 14 rozdziale, mówiąc o tych praktycznych przejawach ducha i mówiąc o tym, jak to ma wyglądać na naszych nabożeństwach, że nie wszyscy naraz mówią językami i nie ma tłumaczenia. Nie, że jeden przez drugiego prorokuje, ale że mówi, jest pewien porządek, jest pewna kolejność, musi być tłumaczenie, jeśli są języki i tak dalej. I kiedy czasami ludzi się z tym konfrontuje, którzy są w takich społecznościach, gdzie jest to normą, dla wielu z nich to, co jest napisane w Słowie Bożym, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest ich przeżycie, ich doświadczenie albo ich religijna tradycja. Pamiętam takie rozmowy z niektórymi braćmi, którzy konfrontowani z Bożym Słowem, widząc, że nie obronią tego stanowiska biblijnie, kończyli stwierdzeniem, ale my tak to przyjęliśmy. Ale my tak to przyjęliśmy. Ale przyjęliście od kogo? Przyjęliście skąd? Jest wyraźna nauka w Słowie Bożym na ten temat, jak to ma wyglądać. Po to Paweł pisze, żeby nie było tej nieświadomości, żeby nie było tej ignorancji w tej kwestii, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób Duch działa i w jaki sposób ma się przejawiać w zgromadzeniu. Więcej, Paweł mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Duch Święty nigdy nie przejmuje nad człowiekiem takiej władzy, jaką przejmują duchy zwodnicze. Duchy zwodnicze zniewalają człowieka. Duchy zwodnicze pozbawiają człowieka myślenia, decydowania. One po prostu zniewalają. I jeśli ktoś mówi mi, że musiał to zrobić, jeśli ktoś mi mówi, że tak go duch prowadzi i on nie był w stanie nic z tym zrobić, to ja kwestionuję, że to był Boży Duch. Boży Duch może kogoś pobudzać, może działać w człowieku, może używać człowieka, ale nie zniewala człowieka, nie przejmuje kontroli nad człowiekiem. Bóg cały czas pozostawia nam możliwość współdziałania z Bogiem, poddania się Duchowi. I do tego nas zachęca, byśmy poddali się Duchowi, byśmy współdziałali z Duchem, byśmy nie sprzeciwiali się Duchowi, byśmy nie zasmucali Ducha. Jeśli widzę na przykład takie przejawy, wiecie, ludzi, którzy trzęsą głowami z taką prędkością, że to po prostu dla normalnego człowieka niemożliwe, jakby mózg mu się tam poobijał na wszystkie strony i to jest nazywane działaniem Ducha. Jeśli ktoś trzęsie się w niekontrolowany sposób, jeśli ktoś się zatacza i wywraca na podłogę i mówi, że jest pijany w duchu, jeżeli widzę takie rzeczy, to mi w żaden sposób nie przypomina tego, o czym czytam w Słowie Bożym. Nie widzę apostołów zataczających się, szczekających, fikających koziołki i trzęsących głową. To są przejawy, które widać w pogańskich religiach. To są przejawy działania innych duchów, które widzimy wśród pogan. Tam ludzie wpadają w jakieś transy, tam ludzie tracą nad sobą kontrolę. Tam dochodzi właśnie do przejęcia kontroli przez jakieś zwodnicze duchy. I niestety obawiam się, że w jakiejś mierze w niektórych kościołach do tego dochodzi. Tego się obawiam. Dzisiaj, mając dostęp do internetu, naprawdę możemy zobaczyć różne rzeczy. Nawet przez chwilę myślałem, żeby wam tu zaprezentować, ale myślałem, nie, to szkoda czasu na to, żeby oglądać tych szaleńców, którzy z imieniem Jezusa na ustach przynoszą Bogu chwałę, obrażają Boga. Więc nie wszystko to, co jest pod dobrym szyldem, nie wszystko to, co nazywa się chrześcijańskie, nie wszystko to, co niby tak mówi Pan, co ludzie twierdzą, że jest z ducha, jest z ducha. I tutaj musimy być trzeźwi, bracia. Tutaj musimy być naprawdę osadzeni mocno w Słowie Bożym, aby umieć te rzeczy rozsądzić, a nie poddawać się emocjom, nie poddawać się ludzkim manipulacjom. Gdyż niestety wielu jest takich, którzy manipulują, którzy tworzą pewną atmosferę. Wszystko jest przygotowane. Muzyka, efekty dźwiękowe, dzisiaj nawet efekty świetlne. Coraz więcej zborów posługuje się specjalistami od naświetlania, od efektów świetlnych. Także to są różne formy manipulacji. Często ci ludzie nie sądzę, że robią to z premedytacją, świadomie, ale widzą, że to przynosi efekty. Widzą, że to wprowadza ludzi w pewien stan, w którym łatwiej jest wywołać pewne doświadczenia, pewne reakcje. I przed tym jesteśmy przestrzegani. To nie tak działa duch. O tym będziemy mówili więcej w następnych tygodniach. Jest jeszcze oczywiście druga strona medalu. Są ci wszyscy, którzy patrząc na to charyzmatyczne szaleństwo i zamieszanie, nie chcą z tym mieć nic do czynienia i nie tylko z tym nie chcą mieć, bo z tym nie powinniśmy mieć do czynienia, odrzucają w całej pełni działanie Ducha Świętego dzisiaj w Kościele. I mówią, zobaczcie, co ten cały ruch zielonoświątkowy, co ten cały ruch charyzmatyczny wyprodukował. Ile zamętu, ile podziałów, ile złych rzeczy, ile złych świadectw, ile niemoralności. I totalnie wszystko przekreślają. I mówią, my nie potrzebujemy nic z tych rzeczy. My nie będziemy modlić się o to, żeby Bóg obdarowywał nas darami ducha. Nam wystarczy Biblia, nam wystarczy modlitwa, nam to wystarczy. Paweł słusznie podkreśla, że nie możemy pozostawać w nieświadomości co do tych duchowych spraw. Musimy te rzeczy rozważać, musimy te rzeczy badać, musimy prosić Boga, by nas zachował od tych ekstremów, od tych ekscesów, od tych wszystkich rzeczy, które nie pochodzą od Jego ducha. Ale jakże winniśmy pragnąć i zabiegać o prawdziwe działanie Ducha Świętego w naszym życiu i całą pełnię tego wszystkiego, co Bóg w Chrystusie ma dla swojego Kościoła. Tylko dlatego, że są oszuści, tylko dlatego, że są nadużycia, nie powinniśmy przekreślać i odrzucać i pragnąć pełni Ducha i pełni działania Jego Ducha w Kościele. Więc mówiąc o tych negatywnych rzeczach, bracia i siostry, przestrzegam was, byście tego nie wzięli jako moją negację działania Ducha Świętego, czy też jakąkolwiek zachętę dla kogokolwiek z nas, by nie szukać pełni Ducha, wręcz przeciwnie. Paweł poświęca temu tyle czasu, pokazując na wagę działania i obecności Ducha Świętego w Kościele. Natomiast Paweł przestrzega nas przed nieświadomością, przed ignorancją. I widzimy, że kiedy Paweł był gdziekolwiek, poświęcał wiele czasu, aby nauczać wierzących, aby siadać z nimi przy Bożym Słowie i wyjaśniać. A później, kiedy już wyjechał, pisał do nich listy, przypominał im to, czego ich uczył, czy ewentualnie, jeśli widział jakieś nieprawidłowości, czy kierowane były do niego jakieś zapytania, wyjaśniał im, jak mają postępować, aby nie byli w nieświadomości. W liście do Kolosan, w 1 rozdziale i 9 wierszu, apostoł Paweł modli się o wierzących, aby byli napełnieni poznaniem Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Taka była modlitwa Pawła o wierzących w Kolosach i nie tylko o nich. Aby byli napełnieni poznaniem Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Następnie w wierszu 10 Paweł modli się, aby postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, wzrastając w poznawaniu Boga. I bracia i siostry, tych dwóch rzeczy nie wolno nam i nie da się oderwać od siebie. Jeśli chcemy postępować w sposób godny Pana, jeśli chcemy podobać się Bogu we wszystkim, musimy wzrastać w poznawaniu Boga. Nie możemy być duchowymi ignorantami. Nie możemy sobie pozwolić na nieświadomość co do tych kwestii, co do których Bóg się wypowiedział w swoim słowie. W księdze Izajasza Bóg mówi: mój lud ginie z powodu braku poznania. Tak było wtedy, tak jest i dzisiaj. Brak poznania, poznania Boga, poznania Jego słowa przynosi wielkie szkody. Ludzie popadają w różnego rodzaju fałszywe wierzenia, fałszywe praktyki. Ludzie nie wzrastają duchowo, nie rozwijają się duchowo bez poznawania Boga. Podejmują tragiczne decyzje, które pociągają za sobą dramatyczne konsekwencje. Kiedy przychodzą doświadczenia, przychodzą próby, przychodzą życiowe dramaty, ludzie, nie znając Boga, nie znając Jego dróg, załamują się. Nie rozumieją, dlaczego ich to spotyka, czemu tak się dzieje, dlaczego Bóg do tego dopuszcza. Błędnie to interpretują. Mówią: Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie porzucił, Bóg mnie zostawił. Ludzie się załamują, dlatego że nie znają Bożych dróg. Ich serca napełniają się wątpliwościami, są zniechęceni, nie znajdują oparcia w Bożej prawdzie. Spójrzmy na kilka przykładów, które Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, jak niebezpieczną jest duchowa ignorancja. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale i 17 wierszu, Paweł mówi: to mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Dlaczego poganie postępują tak, jak postępują? Dlaczego się rozwodzą i zawierają kolejne związki? Dlaczego ciągle się kłócą? Dlaczego przychodzą do pracy nabuzowani? Dlaczego ciągle narzekają? Dlatego, że nie znają Boga. Ich umysły nie są wypełnione poznaniem prawdy Bożej. Paweł dalej mówi: mają przyćmiony rozum, mają przyćmiony rozum, są obcy dla Bożego życia z powodu niewiedzy, która jest w nich z powodu zatwardziałości ich serca. Stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Przyćmiony rozum, niewiedza, nieświadomość rodzi gorzkie owoce, bezbożności. Ale to nie tylko dotyczy pogan. W liście do Rzymian w 10 rozdziale Paweł mówi o Izraelitach, którzy mieli Słowo Boże, którzy mieli objawienie Boże, mają za sobą wielką historię działania Bożego. Paweł modli się o zbawienie Izraela w 10 rozdziale listu do Rzymian. Mówi: bracia, pragnienie mego serca i modlitwa, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. I mówi: daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość. A więc tutaj mamy do czynienia z religijnymi ludźmi, gorliwymi ludźmi. I Paweł mówi: daję im świadectwo, tak, przyznaję, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Tak, są gorliwi, ale nie mają zrozumienia, nie mają poznania Bożej drogi. O, chcą służyć Bogu, chcą Mu się podobać, ale nie wiedzą, w jaki sposób Bóg oczekuje, że mają się Jemu podobać. Dalej Paweł wyjaśnia: nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Bóg dał im objawienie Starego Przymierza, by pokazać, że są grzeszni, że są niezdolni, by sami siebie zbawić, że żaden człowiek przez swoje własne wysiłki i religijność nie osiągnie sprawiedliwości, której oczekuje Bóg. Prawo Boże miało ich prowadzić do uświadomienia sobie własnej grzeszności i potrzeby Zbawiciela, potrzeby ratunku Chrystusa Pana, którego całe Stare Przymierze zapowiadało, o którym świadczyło w obrazach i symbolach. Ale oni szukali usprawiedliwienia w zakonie, w Bożym prawie i nie przyjęli tego usprawiedliwienia, o którym świadczył zakon, o którym świadczyli prorocy, które jest tylko w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Brak poznania, brak zrozumienia. Do dzisiejszego dnia wielu gorliwych dla Boga Żydów odrzuca Mesjasza, danego im przez Boga Izraela. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytamy o sytuacji w Samarii. Pan Jezus rozmawia z kobietą przy studni i mówi do niej: gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, to prosiłabyś go, a dałby ci żywej wody. Ta kobieta siedzi z Jezusem przy studni, z Synem Boga Żywego, który przyszedł jako światłość na ten świat, który przyszedł, aby dać żywą wodę. I on do niej mówi: daj mi trochę wody ze studni. I ona zaczyna z nim rozmowę i nie wie, z kim ma do czynienia, nie jest świadoma tego, że oto jest Syn Boga, Stwórca wszystkich rzeczy. Rozmawia z nią i mówi: gdybyś tylko wiedziała, kim jest ten, z kim rozmawiasz, to byś Jego prosiła: daj mi pić. Ty byś Go prosiła, żeby dał ci żywej wody. Iluż to ludzi nie rozpoznaje Jezusa. Iluż to ludzi śpiewa o Nim, czyta o Nim, mówi o Nim, ale Go nie znają. Nie rozpoznają w Nim Bożego Syna. Nie rozpoznają w Nim Tego, który jest Panem wszystkich, który jest źródłem życia, który jest drogą, prawdą, przez którego istniejemy, dla którego istniejemy. Jakże wielu ludzi wciąż Go nie zna i nie mają w sobie tej żywej wody, nie doświadczają tego bogactwa, jakie jest tylko w Nim i tylko przez Niego. Dalej Pan Jezus rozmawia z tą kobietą i mówi do niej, i przez nią jakby do wszystkich Samarytan. Mówi, wy czcicie to, czego nie znacie. Wy czcicie to, czego nie znacie. Znowu, iluż to ludzi czczą Boga, którego nie znają. Pan Jezus dalej jej wyjaśnia, że to nie chodzi o jakieś miejsce, bo ona, wiecie, która to góra, nie? Czy na tej górze, czy na tamtej? Czym ludzie się zajmują. A Jezus mówi, zaprawdę powiadam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy Go będą czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Jeśli tego nie rozumiemy, nigdy nie będziemy czcili Boga tak, jak jest to Jemu miłe. Jeśli nie zrozumiemy, że istotą czci Boga nie jest to, co robimy na zewnątrz, ale to, co jest w naszych sercach. Oczywiście nie mówię, że to, co na zewnątrz jest bez znaczenia, ale można na zewnątrz wszystko pięknie robić i ładnie. Jeśli zaś nie pokrywa się to z treścią serca, nie ma to żadnego znaczenia. Możemy wypowiadać najpiękniejsze słowa, możemy tu klęczeć, leżeć krzyżem, możemy bić pokłony, możemy robić różne zewnętrzne rzeczy. Jeśli za tym nie stoi skruszone serce, kochające Boga serce, jeśli ta cześć nie płynie z głębi naszego ducha, te wszystkie zewnętrzne rzeczy nie robią na Bogu żadnego wrażenia. Zrobią na mnie wrażenie, zrobią na niektórych z was wrażenie, ale nie zrobią żadnego wrażenia na Bogu, gdyż Bóg jest duchem i Jego cześć odbywa się w duchu i w prawdzie. Jakże wiele widzimy w chrześcijaństwie, tak zwanym chrześcijaństwie, kultu Boga i czci Boga, która jest odrażająca, której Bóg nigdzie nie nakazał, a wręcz wielu rzeczy zakazał, które ludzie dzisiaj robią, rzekomo dla Jego chwały. Dlaczego? Dlatego, że nie znają Boga, nie znają Jego słowa, są nieświadomi tych rzeczy. Skoro jakiś wielki święty powiedział, że Bogu jest miłe, byśmy wymalowali Jego obraz z brodą, byśmy namalowali Matkę Pana Jezusa, byśmy ulepili jej posąg i kłaniali się, i rzekomo cuda wielkie się wydarzyły, może nawet się wydarzyły. Ileż fałszywego kultu, ileż pustej religijności, pozbawionej ducha i prawdy, opartej na ludzkich widzeniach, zjawiskach, cudach, doświadczeniach, przeżyciach, ale świat pogański jest tego pełen. Zawsze to było. Cuda nie są domeną jedynie chrześcijaństwa. Poganie mówią językami. W pogańskich religiach ludzie doświadczają mówienia językami, prorokują. Wśród katolików powszechne są proroctwa w imieniu Marii. Aniołowie swoje pióra zrzucają na niektóre zgromadzenia. Złoty pył pojawia się na czołach, na rękach, złote zęby wyrastają. Różne rzeczy się dzieją wśród pogan i wśród tak zwanych chrześcijan. I niektórzy, widząc te rzeczy, ślepo wierzą we wszystko, co ci ludzie tam wymyślą. Nieważne jest już, co Słowo Boże mówi, nieważne jest, co tam w Biblii napisane, ale oni to czują, oni to czują. To musi być prawdą, bo oni to czują. Ileż mamy takiego zamętu, ileż takiego dziwactwa, rzeczy, które prowokują Boga do gniewu. Muszę kończyć, więc króciutko tylko przejdę do tej pozytywnej strony. Jeśli nie chcemy pozostać w duchowej ignorancji, a mam nadzieję, bracia i siostry, że zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie będzie naszym udziałem, jeśli pozostaniemy duchowymi ignorantami, jeśli więcej będziemy oglądać telewizji, więcej surfować bezmyślnie po internecie, niż spędzać czasu w modlitwie i przy Bożym Słowie. Któregoś dnia zobaczymy, że będzie nas to wiele kosztowało. Ludzie mówią, wiesz, to takie, ileż to trzeba poświęcić, z ilu rzeczy trzeba zrezygnować, ileż to trzeba czasu włożyć, wiesz, żeby to czytać, rozmyślać, rozumieć. Ja nie mam czasu, ja nie mam siły. Pomyślmy, jaka jest cena za ignorancję. Pomyślmy, jaka jest cena naszego lekkiego podejścia do Boga, do Jego prawd. Jeżeli nam się wydaje, że poznanie Boga i zrozumienie Jego woli jest wynikiem płynących lat bycia w kościele raz w tygodniu na nabożeństwie, obawiam się, że głęboko się rozczarujemy. Kiedy pewnego dnia wielu ludzi stanie przed Jezusem i powiedzą, Panie, zobacz, to robiliśmy w Twoim imieniu i to, i wskażą na różne cudowne rzeczy nawet. A Jezus powie, przecież ja was nigdy nie znałem. Wiecie, kogo Jezus nie zna? Tych, którzy Jego nie znają. Jezus nie zna tych, którzy Jego nie znają. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I obiecuje, że każdego, kto do Niego przychodzi, On nie wyrzuci precz. Jeśli nie znasz Jezusa, jeśli Jezus nie jest ci najdroższy, jeśli Jego Słowo nie jest twoim codziennym chlebem, nie toleruj swojej ignorancji. Nawet nie wiesz, w jakim jesteś niebezpieczeństwie. Nawet nie wiesz, na jak śliskim gruncie stoisz. Apostoł Paweł mówi o sobie, że on wszystko inne uznaje za śmieci, za gnój dosłownie, wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, Jego Pana. Możemy czytać te piękne słowa, możemy kiwać głową z aprobatą, ale konfrontowani z takim oddaniem, konfrontowani z takim poświęceniem, konfrontowani z tą niezwykłą wiedzą tego człowieka i obdarowaniem w posłudze Kościołowi, winniśmy spojrzeć na siebie samych. Winniśmy zastanowić się, na co poświęcamy nasz wolny czas. Wolny czas, podkreślam. Nie mówię o tym, że nie mamy pracować i tak dalej. Mamy pewne swoje obowiązki, które na nas spoczywają i tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Ale pytanie jest, co robimy z naszym wolnym czasem. Jak spędzamy nasz wolny czas? Czy nadal jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa w wolnym czasie? Czy w wolnym czasie jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy nie mają nad sobą żadnego Pana? I robimy to, na co my mamy ochotę. I zadowalamy siebie. I karmimy ludzką głupotę. Karmimy nasze przyziemne, zmysłowe pragnienia i dążenia. A potem dziwimy się, że nie rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Że gdzieś nasze serca gasną, że nie ma w nich tego żaru miłości, tego pragnienia społeczności, tego podziwu i zachwytu Jezusem Chrystusem. Niestety, taki jest owoc duchowej ignorancji. Jest martwota serca, jest nieużyteczność. I wielu ludzi, którzy zaczynali jak wulkany, z czasem stali się twardzi jak kamień, zimni, bezduszni, może z jakąś nadal religijną maską, ale widać, jak serce daleko od Boga. Boże, zachowaj nas. Zachowaj nas od takiej drogi religijności pozbawionej ducha, pozbawionej życia, dlatego żeśmy zaniedbali rozważanie Bożego Słowa, poznawanie Boga. Wiecie, tak jak tutaj Paweł czyta ten psalm 119. Dla wielu ludzi, wiecie, przeczytanie tego psalmu to już jest ponad ich siły. Taki długi psalm, Boże kochany. Taki, wiecie, 5 wersów to oni jeszcze zniosą, nie? Ale już jak przyjdzie taki psalm przeczytać, nie do zniesienia. Dla niektórych, jak zaśpiewamy 4 czy 5 zwrotek, to już siadają, już nie mogą wytrzymać. 5. zwrotka, no nie. Przecież mamy refreny, 1 zwrotka, 10 razy zaśpiewajmy, nie? Jak można? 5, 6, 7 zwrotek. Żyjemy dzisiaj w społeczeństwie, które jest nastawione na relaks, na luz, na luzik w każdej sferze, również w kościele. Chcemy przyjść, wszystko na tacy, niech będzie podane. Chcemy, żeby wszystko było skoczne, łatwe, przyjemne, lekkie. Jak nie po drodze, nie będziemy się wysilać. Jak po drodze, no to jeszcze coś tam zrobimy. Ale jak coś już, jakieś wymaganie, jak coś już nas to będzie kosztować, jak już musimy się przełamać w czymś, o nie, 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 to już za dużo. To nie jest naśladowanie Jezusa. To nie jest droga prawdziwych chrześcijan. Apostoł Paweł, kiedy mówi o sobie, wiecie co mówi? Mówi, ja walczę nie jak na oślep. Mówi, ja umartwiam moje ciało, ja rezygnuję z wielu rzeczy. Mówi, ja zapieram się samego siebie. I to nie jest żadne jakiś ascetyzm, to nie jest jakieś właśnie robienie tego, w co ludzie, na co to przerobili. Ale to jest pasja, by poznać Chrystusa, by być uczestnikiem Jego mocy, prawdziwej mocy. Tak jak mówię, nie ma skrótów do doświadczenia Ducha. Jeśli chcesz iść na skróty, to skończysz w towarzystwie Torbiena i jemu podobnych. Ludzi, którzy mówią o tych duchowych rzeczach tak, jakby to była bułka z masłem. Że to każdy może robić, że to nic nie kosztuje, że tylko chciej po prostu i już masz. Ale tak nie jest. Ci ludzie, którzy odcisnęli się piętnem w historii Kościoła, to byli ludzie modlitwy. To byli ludzie, którzy spędzali godziny przy Bożym Słowie. To byli ludzie, którzy byli świadomi duchowych rzeczywistości i którzy rzeczywiście doświadczyli w swoim życiu cudownego działania Ducha. Natomiast wielu było i jest pustych gadułów, było i jest wielu ludzi, którzy chcą zrobić wrażenie. I mówię, podróby, gwiazdorstwo, różnego rodzaju pozory działania Ducha. Przestrzegam was, bracia i siostry, przed tym, a zachęcam, naprawdę zachęcam każdego z was. W Jezusie Chrystusie przed nami otwarte szeroko drzwi do skarbnicy Bożej, do obecności Ducha w nas, który uczynił nas swoją świątynią i całej pełni tego Ducha, jakkolwiek On zechce w nas się przejawiać. Szukajmy tego, pragnijmy tego i badajmy Pismo, czy to, co doświadczamy, jest zgodne z Bożym objawieniem. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za pomoc Twego Ducha w rozumieniu Twego słowa. Przyznajemy, że nasz intelekt, nasze umysłowe możliwości nie sięgają do głębi Boga. Tylko Duch bada głębokości Boga. I tylko przez Ducha możemy te rzeczy zrozumieć. Tylko przez Ducha możemy tych rzeczy doświadczyć. I Ty wskazujesz nam drogę. Drogę zrozumienia, drogę poznania, drogę doświadczenia tych duchowych rzeczywistości. Nie w nas samych, nie w naśladowaniu ludzi tego świata z ich sukcesami, ale w modlitwie, przy Twoim słowie, w rozmowach o rzeczach zapisanych w Twym słowie. Modlę się, Boże, byś na nowo i na nowo i na nowo wzbudzał w naszych sercach głód Twojego słowa, abyśmy nie zginęli z ludem, któremu brak poznania, abyśmy nie dali się uwieść wrogowi naszych dusz, ale żeby jego zamysły były nam dobrze znane i abyśmy nie wpadli w jego zasadzki, aby nasze serca nie zostały uwiedzione ułudą tego świata, zniweczone przez naszą cielesność, ale byśmy toczyli dobry bój, wzmacniając się w poznaniu Ciebie, wzmacniając się w mocy Twego Ducha, doświadczając cudowności i zwycięstwa, które jest nam dane w objawieniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dopomóż nam, kochany Ojcze, prosimy. Amen.